Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witamy serdecznie i pozdrawiamy widzów telewizji Trwam, a także słuchaczy Radia Maria. Dziś rozmowy niedokończone na temat w obronie godności człowieka i rodziny. Bardzo serdecznie witam w naszym studiu gości, którzy podejmą ten temat razem z nami. Jest pan Jan Urmański, koordynator Komitetu Krajowego Inicjatywy Mama, Tata i Dzieci. Witamy serdecznie. Szczęść Boże.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Pani Małgorzata Owczarska z Konfederacji Kobiet Rzeczypospolitej Polskiej.
Szczęść Boże, witam Państwa.
Witamy. I pan Rafał Dorosiński z Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny.
Szczęść Boże, witam.
Temat mnie samego zaintrygował, bo mówimy o obronie godności człowieka i rodziny, też w kontekście inicjatywy Mama, Tata i Dzieci. Wydawać by się mogło, że temat jest po prostu banalny i taki naturalny dla człowieka wychowanego w naszej kulturze, w chrześcijańskiej, w Polsce, w rodzinie normalnej. Natomiast my podejmujemy ten temat jako pewne wyzwanie i jako też pewną prośbę o to, by zawalczyć mimo wszystko o ten model, który powinien być czymś naturalnym. Dlaczego tak jest?
No, jedna z pierwszych reakcji, z którymi ja się zetknąłem w ubiegłym roku, kiedy ogłaszaliśmy start zbiórki podpisów pod inicjatywą Mama, Tata i Dzieci, to było, no czekam, kiedy zacznie pan zbierać podpisy pod tym, że słońce rano wstaje, a wieczorem zachodzi. No, tak mogłoby się wydawać. Niemniej wydarzyło się w ciągu ostatnich 20-30 lat w Europie coś niepokojącego. Mianowicie świadomość tego, że podstawą życia społecznego jest rodzina, w której przychodzą na świat i wychowywane są dzieci, została jakoś zburzona. Zaczęto myśleć, że można wychowywać dzieci w zasadzie w jakimś dowolnym układzie osób, które uznają siebie za rodzinę. I część krajów, jeszcze 30 lat temu małżeństwo, nie było wątpliwości, było związkiem kobiety i mężczyzny. Nadal nie ma wątpliwości, że małżeństwo jest związkiem kobiety i mężczyzny. Niemniej w sytuacji Unii Europejskiej, w której w Brukseli powstaje część prawa stosowanego w Polsce, część krajów, między innymi choćby przykładowo Francja, najbardziej głośne tam były protesty przeciwko temu, zrównały małżeństwo ze związkami osób jednej płci i powiedziały, że małżeństwo to jest dla wszystkich, czyli również dla osób jednej płci. I za tym pojawiły się dążenia instytucji europejskich również, Komisji Europejskiej, zwłaszcza głośna zapowiedź Fransa Timmermansa, pierwszego wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej, że Unia Europejska, Komisja Europejska podejmie działania, aby wszystkie kraje bez zastrzeżeń zaakceptowały związki osób jednej płci jako małżeństwa. To zderza się ze stanem prawnym blisko 10 krajów Unii Europejskiej, które zapisały w Konstytucji, że małżeństwo jest związkiem kobiety i mężczyzny. I w związku z tym społeczeństwa tych krajów poczuły się jakoś zagrożone, zmobilizowane, żeby dać wyraz temu, że sprawy rodziny nie są w kompetencji Komisji Europejskiej. Możemy współpracować w handlu, możemy współpracować w usługach, możemy gospodarczo współpracować, ale nie możemy przehandlować naszych rodzin. I jedyny demokratyczny instrument, pan Rafał, słyszę, że
chce coś uzupełnić. Tak, ja jeszcze też wyrażę takie zaniepokojenie. Pan powiedział, że blisko 10 krajów tylko.
To jest jakieś... W sensie faktycznie 13, zdaje się.
Pozostałe 14 czy 15 jeszcze, no to jest... Też już świadczy o czymś, że jakieś kroki zostały poczynione, że no, nie wszędzie. To jest takie jasne, prawda? Jak u nas, że małżeństwo, rodzina, no to mama, tata, dzieci i te różne pokolenia.
Może ja bym zaproponował rozpoczęcie od wyjaśnienia widzom, którzy mogą nie wiedzieć, czym jest w ogóle Europejska Inicjatywa Obywatelska, bo o tym właśnie tutaj rozmawiamy. Europejska Inicjatywa Obywatelska jest instrumentem zapisanym w traktacie lizbońskim, który pozwala wnieść inicjatywę ustawodawczą do Parlamentu Europejskiego przez 1 000 000 obywateli Unii Europejskiej. W związku z tym obrońcy małżeństwa, rodziny, zarówno w tych krajach, w których małżeństwo zostało i rodzina jest chroniona konstytucyjnie, jak i w tych krajach, w których podważono tą naturalną tożsamość małżeństwa, zdecydowali się skorzystać z tego instrumentu i właśnie trwa zbiórka tego miliona podpisów pod projektem rozporządzenia, które to rozporządzenie w sytuacji, w której udałoby nam się zebrać ten milion podpisów, będzie Komisja Europejska, Parlament Europejski będą zobowiązane procedować i jakby będzie mogło się odbyć głosowanie w Parlamencie Europejskim nad rozporządzeniem, które zmierza do tego, aby wprowadzić jednolitą definicję małżeństwa do prawa europejskiego. Małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny. Oczywiście to w żaden sposób nie przekreślałoby możliwości i kompetencji państw do definiowania małżeństwa i rodziny w zakresie spraw krajowych. Natomiast w tym wymiarze, w którym mówilibyśmy o prawie europejskim, ta definicja byłaby jasno określona jako związek kobiety
i to byłoby o tyle dobre, że Unia nie mogłaby wtedy narzucać państwom członkowskim.
Tak, cały czas nie może.
Mówimy po prostu o pewnej części wspólnej definicji, tak? To, że kobieta i mężczyzna oraz małżeństwo oraz ich dzieci to jest rodzina, to nie budzi wątpliwości na gruncie żadnego ustawodawstwa, żadnego z państw unijnych. I teraz może pan realizator będzie mógł nam pokazać też taką mapkę, ale Europa jest troszkę pęknięta na pół, bo w 10 krajach, cały w zasadzie wschód Europy, od północy, od Finlandii przez kraje bałtyckie, aż do Grecji i Cypru na południe, to są kraje, w których pewne minimalne wartości tego poparcia zostały już wyrażone i można powiedzieć, że są to kraje, które wspierają inicjatywę. Niemniej potrzebujemy nadal, w tej chwili cały czas spływają podpisy, ale około 300 tysięcy podpisów, które trzeba jeszcze w ciągu miesiąca do 3 kwietnia uzbierać. I o dwóch rzeczach bym chciał króciutko powiedzieć, to znaczy dwóch sposobach zbierania tych podpisów. Jeden podpis to jest podpis na papierze. Można pobrać formularz albo uzyskać go pocztą, napisać, zadzwonić do nas. Telefony możemy jeszcze potem podać i po prostu poprosić o przysłanie pewnej takiej paczki formularzy. To ma sens, jeżeli ktoś jest gotów się zaangażować i zebrać powiedzmy kilkadziesiąt, może kilkaset podpisów. W parafii można to zrobić, można we wspólnocie, można podczas jakiegoś spotkania. Teraz takich spotkań w Wielkim Poście również modlitewnych jest sporo. Więc to jest jedna metoda. Natomiast druga metoda, i tu chciałem zwrócić uwagę, zwłaszcza dla osób, które na przykład mieszkają poza Polską, a są obywatelami polskimi, mają numer PESEL, nawet mieszkają w Stanach Zjednoczonych, mieszkają w Nowej Zelandii. Wszystkie te osoby mogą podpisać inicjatywę poprzez internet. Odnośniki są na stronie mamatataidzieci.pl. Tam można znaleźć odnośnik. I również wszystkie osoby, które wspierają i zgadzają się z tym, że rodzina to jest mama, tata i dzieci, a mają obywatelstwo dowolnego innego kraju Unii Europejskiej, również mogą udzielić poparcia dla inicjatywy, muszą albo przez stronę mamatataidzieci.pl znaleźć odnośnik do strony międzynarodowej i tam znaleźć w języku kraju, którego obywatelstwo posiadają, taki formularz poparcia. W ten sposób, żeby móc zgodnie z prawem państwa, którego są obywatelami, wyrazić to poparcie, bo każdy obywatel Unii Europejskiej może to poparcie wyrazić.
Czyli już teraz apelujemy do naszych widzów o to, żeby się tym zaczęli interesować i to tak poważnie już w tym momencie, ponieważ no, ten okres jest ograniczony zbierania podpisów, prawda?
To prawda. Znaczy jest taki, dwie bariery nas jakby przytrzymywały przez dłuższy czas. Jeden to poczucie oczywistości. No po co się podpisywać pod czymś, co jest oczywiste? A drugi to niestety poczucie w części krajów, zwłaszcza zachodnich, które też jest niemało osób, które bronią tego, że małżeństwo jest związkiem kobiety i mężczyzny, które jakby nie widzą sensu walki na arenie europejskiej w momencie, kiedy w swoim kraju już tę sprawę jakoś przegrały, gdzie weszły już przepisy, które zrównały małżeństwo ze związkiem osób jednej płci. Co no, prowadzi do szeregu poważnych konsekwencji, w tym do pozbawienia dzieci, mamy lub taty. Jeśli mamy rodzinę, w której nie ma mamy albo taty, to znaczy, że te dzieci są sierotami bądź półsierotami. Tak się zdarza czasami, że tak, ale nie jest to sytuacja pożądana, którą państwo powinno wspierać i kreować, że dziecko wychowuje się od początku bez mamy lub taty.
Mówimy o tym, że chcemy bronić godności człowieka i rodziny. Skoro bronić, to przed czym? Co jest dzisiaj największym zagrożeniem? Czy w Polsce, czy w Europie? Może na polskim gruncie najpierw, przenosząc to też jakoś na grunt europejski, albo odwrotnie, od europejskiego gruntu na grunt polski przechodząc.
Jeśli pytamy o zagrożenie, to w kontekście akcji, o której tutaj rozmawiamy, czyli obrony tożsamości małżeństwa, trzeba by zapytać, jakie byłyby konsekwencje podważenia tejże naturalnej definicji małżeństwa rozumianego jako związek kobiety i mężczyzny. I tutaj pojawia się szereg związanych z tym zagrożeń. Przede wszystkim, gdybyśmy uznali i wpisali do naszego porządku prawnego, że małżeństwem może być związek osób tej samej płci, że małżeństwo de facto jest związkiem definiowanym tylko i wyłącznie przez miłość, przez jakiś związek uczuciowy, wówczas tak naprawdę cała istota małżeństwa, szereg norm, które wiążą się z pojęciem małżeństwa dzisiaj, straciłyby swoją rację bytu. No bo jeżeli uznalibyśmy, że istotą małżeństwa i elementem wystarczającym do zaistnienia małżeństwa jest miłość, jest uczucie, to przecież nie moglibyśmy wówczas uzasadnić wymogu na przykład monogamiczności. Przecież uczucie można żywić do więcej niż jednej osoby. Podobnie nie można by uzasadnić normy wierności. Skoro uczucie miałoby być tą cechą małżeństwa, która jest wystarczająca, to przecież uczucia ze swej istoty są czymś zmiennym, przemijającym, i w związku z tym traciłoby rację bytu utrzymywanie i uznawanie małżeństwa jako związku z definicji i trwałego. W związku z tym pewna percepcja tej instytucji społecznej, bo małżeństwo jest instytucją społeczną, która formuje pewne oczekiwania wobec społeczeństwa, z którą wiążą się pewne sposoby zachowania, normy, uległaby radykalnej zmianie, rewolucyjnej wręcz, co w sposób bezpośredni wpływałoby na stabilność rodzin, na sytuację dzieci, ze względu na które państwo też otacza instytucję małżeństwa swoją opieką i regulacjami. Więc stawka tutaj jest niebagatelna, to mało powiedziane. Stawka jest ogromna. I takie zaangażowanie w tę inicjatywę z tego względu jest niezmiernie ważne i łączymy wielkie nadzieje z tą akcją i wierzymy, że uda nam się ten 1 000 000 podpisów zebrać.
Myślę, że trzeba tutaj spojrzeć też z perspektywy samych rodzin i dzieci. Tego, tak jak pan wspomniał o tym, że nie możemy kierować się w tak ważnych sprawach wyłącznie kwestią uczuć, prawda? Nie można opierać definiowania małżeństwa na uczuciach, więc na czym je opierać, prawda? I tutaj wypadałoby się wręcz do natury odwołać, po co jest małżeństwo, po co jest kobieta i mężczyzna, jakie konsekwencje z tego wynikają, że to kobieta i mężczyzna wspólnie mogą mieć dzieci, mają te dzieci, prawda? Rodzina, mama, tata i dzieci. Myślę, że trzeba tutaj się odwołać do kwestii wychowania dzieci, do pytania, jak rozumiemy wychowanie, prawda? To jest w ogóle oddzielna kwestia, o której dzisiaj warto też rozmawiać. Trzeba odwołać się do tego, czego mały, młody człowiek rozwijający się potrzebuje, co jest mu konieczne do tego, żeby osiągnął w sposób pełny, w sposób harmonijny, pełnię swojej osobowości, żeby doszedł do momentu, kiedy stanie się dojrzałym człowiekiem. I tutaj na całym świecie mamy badania, w Polsce, w Europie, w Stanach Zjednoczonych, na wszystkich kontynentach, w Australii również, mamy całą masę badań, która nam jasno pokazuje, że najbardziej optymalnym środowiskiem dla rozwoju młodego człowieka jest rodzina rozumiana jako związek kobiety i mężczyzny, małżeństwo rozumiane jako związek kobiety i mężczyzny, małżeństwo trwałe, i w miarę możliwości mało konfliktowe. To jest bardzo ważne i o tym wszystkie badania nam mówią. Natomiast z jaką sytuacją mamy do czynienia dzisiaj? Próbuje się podważać te badania. Takie zakusy są również i w Europie, i w Stanach, i również w Polsce. Żeby jednak próbować przeforsować taką opcję, że nie ma to większego znaczenia. Tak? Na szczęście nikomu się do chwili obecnej nie udało tych badań w jakiś rozsądny sposób podważyć i to się nie uda, dlatego że nawet intuicyjnie wiemy, że kobieta i mężczyzna działają komplementarnie, uzupełniają się nawzajem i tylko w ten sposób dziecko może w sposób kompetentny zostać przygotowane do wejścia w dorosłe życie.
Ja bym powiedział nawet więcej. Ta nowa definicja małżeństwa w sposób...
Czy ja się w ogóle nie zgodzę, nie ma nowej definicji.
Przepraszam. To,
próba.
Zgoda. Podważenie. Podważenie.
Nieuzasadniona próba.
Podważenie naturalnej definicji małżeństwa niejako z definicji ma ten skutek, że podważamy niezbędność ojca bądź niezbędność matki w procesie wychowawczym dziecka. Przez całą historię jakby wszystkich cywilizacji matka i ojciec byli postrzegani jako równie ważni, jako równie potrzebni do prawidłowego rozwoju dziecka. Z definicji, jeśli teraz uznamy, że małżeństwem może być związek dowolnych dwóch osób bez względu na ich płeć, tym samym siłą rzeczy uznajemy, że obecność matki bądź obecność ojca nie jest potrzebna do prawidłowego rozwoju dziecka. Co więcej, podważamy tym samym prawo samego dziecka do wychowywania się, do poznania swoich biologicznych rodziców. Mamy więc wówczas do pewnego zasadniczego przesunięcia z prawa dziecka do wychowywania się, wychowywania przez swoich biologicznych rodziców do prawa, które nazwalibyśmy prawem do dziecka. I o ile w pierwszym przypadku to dziecko stało w centrum naszego zainteresowania, to dziecko było podmiotem, dla którego na przykład funkcjonowała instytucja adopcji, o tyle w drugim przypadku tymi, którzy są najważniejsi, są dorośli. I to dla nich...
Zaspokajają swoje potrzeby. Tak,
bardzo często zrozumiałe. Oczywiście potrzeba rodzicielstwa jest naturalną potrzebą człowieka, bardzo szlachetną. Natomiast nie może dla jej zaspokojenia, nie można poświęcać prawa dziecka do tego, żeby się wychowywało z własnymi biologicznymi rodzicami. Natomiast taki skutek pewnego uprzedmiotowienia dziecka w gruncie rzeczy ma nieuchronnie te procesy, które obserwujemy, podważające naturę małżeństwa.
To jest jeszcze jakby kolejny aspekt sprawy, mianowicie w momencie, kiedy myślimy o rodzinie, kiedy myślimy o przyjęciu, wychowaniu dzieci, no to w małżeństwie dzieci się rodzą i wychowują w sposób naturalny. Rodzą się i wychowują i współdziałanie nasze, moje z żoną jako rodziców, to jest coś, co było od początku jakby w naszym planie, w naszej świadomości, od początku, kiedy zwróciłem się do tej konkretnej kobiety z prośbą, czy zostaniesz moją żoną. Ta perspektywa spojrzenia na to, czy ta moja najpierw koleżanka, dziewczyna, narzeczona, czy ona będzie dobrą matką, to jest jedno z podstawowych kryteriów, w których myślimy w kontekście małżeństwa. Wszelkie próby działania przeciwko temu, przeciwko wyjęcie rodzicielstwa z małżeństwa, to jest tworzenie sytuacji jakoś kulawej, w której czegoś brakuje. I w związku z tym to, co dzisiaj podejmujemy, to jest też próba budowania takiej wielkiej koalicji. O tym też chciałem powiedzieć, że w pracę nad tym, żeby uświadomić sobie, żeby zebrać te podpisy i żeby uświadomić sobie, że dzisiaj już nie wystarczy, że jesteśmy rodzinami, ale potrzebujemy też tworzenia instytucji i organizacji, które wspierają rodziny. I jeśli rodzina ma jakąś trudność, to że będą istniały instytucje i organizacje, które powiedzą: możemy wam pomóc rozwiązać tę trudność. Macie trudność, jest przestrzeń rekolekcji małżeńskich, jest przestrzeń nauki dialogu, jest przestrzeń rozmowy, jest przestrzeń jakiejś terapii, różnej pomocy dla rodzin, ale nie przestrzeń, w której osoba, która jest w jakimś kryzysie w swojej relacji małżeńskiej, dostanie informację: no chętnie pani pomożemy, ale jak pani tego chłopa rzuci. Więc ma to taki wymiar, że dzisiaj obok stania wobec inicjatywy Mama, Taty i Dzieci i zbierania podpisów, również staramy się integrować i jednoczyć jako przedstawiciele różnych organizacji, różnych środowisk. Moją macierzystą organizacją jest Związek Dużych Rodzin 3+. Z małżonką mamy 5 dzieci, więc już ten próg 3+ przekroczyliśmy jakiś czas temu. Ale w wielu różnych grupach, organizacjach, Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny, Konfederacji Kobiet RP, ale również Fundacja Mamy i Taty, Instytut Ordo Iuris, wiele, wiele innych organizacji wspiera to, abyśmy wspólnie potrafili sobie poradzić. Fundacja Rzecznik Praw Rodziców. To są wszystko podmioty, które starają się działać w kierunku tego, żeby rodziny w dzisiejszej sytuacji przezwyciężały swoje różne trudności i nie poddawały się przy pierwszej możliwej trudności, bo jest to poważna troska. Podróżując po Polsce w sprawie inicjatywy, spotykam różne osoby pracujące z rodzinami i nie tak dawno zadzwonił ode mnie jeden człowiek przygotowujący dzieci do pierwszej komunii świętej pod Wrocławiem i mówi: wie pan, jest mi jakoś ogromnie przykro, bo nowa grupa dzieci rozpoczęła przygotowanie do pierwszej komunii świętej i okazuje się, że ponad 50% tych dzieci już nie ma dwojga rodziców, bo już te rodziny gdzieś się rozpadły, bo już przy pierwszych trudnościach, no bo jeśli dzieci mają 7-8 lat i już te rodziny się rozpadły, to szybko ten odwrót nastąpił. I pokazanie w praktyce tego, że warto przezwyciężać trudności rodzinne, bo daje to konkretne, dobre efekty w rozwoju, w dorosłości, w dojrzewaniu młodych ludzi. To jest też wartość, która jest bardzo potrzebna.
Ja bym tu jeszcze dodał coś więcej. Otóż mówimy o małżeństwie, o potrzebie troski, o rodzinę. To wszystko jest niezmiernie ważne. Natomiast musimy też mieć świadomość, ponieważ ktoś mógłby w tym momencie zapytać, że przecież ciągle w polskiej konstytucji, w polskim porządku prawnym, no jednak mamy małżeństwo, rodzina jest chroniona. Nie dokonaliśmy tego zamachu na rodzinę, który dokonał się w wielu innych krajach. Wobec tego zapewne póki co nic nam nie grozi. Otóż takie myślenie byłoby, wydaje się, troszkę naiwne, z tego względu, że cały czas możemy obserwować proces, który zmierza do pewnej erozji małżeństwa, rodziny. Jednym z takich dróg jest pojęcie wytrych, tak można by określić, działań edukacji antydyskryminacyjnej. Pojęcie działań antydyskryminacyjnych pozornie nie budzi żadnych kontrowersji. Wszyscy przecież zgadzamy się, że powinniśmy przeciwdziałać niesłusznej dyskryminacji. Mało tego, jest powszechna zgoda co do tego. Traktaty międzynarodowe wskazują wyraźnie, że zakazana jest dyskryminacja ze względu na cały szereg tak zwanych przesłanek dyskryminacyjnych. Nie można dyskryminować ze względu na płeć, na religię, na przekonania polityczne, na rasę. Tymczasem coś, co nie budziło żadnych kontrowersji, od jakiegoś czasu okazuje się być pojęciem wytrychem. To znaczy pod pojęciem walki z dyskryminacją wprowadza się bardzo często do polskich szkół pewne działania, które przemycają treści skrajnie zideologizowane, treści kontrowersyjne dotyczące na przykład płci, zmierzające do tego, aby tą płeć przedefiniować, by rozumieć ją w sposób zideologizowany, w sposób genderowy, w sposób nazywający ją czy określający płeć jako pewien konstrukt społeczny. Pod pozorem działań antydyskryminacyjnych wprowadza się popularyzuje zachowania praktyki subkultur LGBT pod pozorem przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na tak zwaną tożsamość płciową i orientację seksualną. Te wszystkie działania, o których bardzo często nie słyszymy ani w mediach, ani w telewizji, odbywają się regularnie i też powinniśmy pewną troskę i naszą uwagę tutaj na te akcje skierować, ponieważ wyraźnie także w ramach tych działań podważana jest pozycja małżeństwa. Wskazuje się małżeństwo jako jedno z wielu sposobów życia wspólnego, jako jedną z wielu opcji.
Albo jako źródło opresji.
Albo jako źródło opresji, tak? Jako pewien stereotyp. Więc takie działania też uderzają w rodzinę, w rozwój psychoseksualny, jakby generalny dzieci i młodzieży. Nauczanie o tym, że można zmienić płeć, jest czymś, co, jak pokazują też doświadczenia innych krajów, zwłaszcza Wielkiej Brytanii, prowadzi do poważnych konsekwencji. Tylko jedną daną może przytoczę. Odkąd tego typu akcje są prowadzone na wyspach, liczba zdiagnozowanych tak zwanych dzieci, które rzekomo są innej płci niż płeć biologiczna, wzrosła o 1000%. Tak jak około 2010 roku takich przypadków podobno było 90 kilka, o tyle w latach 2015-16 było już prawie 1000, co jest bezpośrednią konsekwencją właśnie tego typu działań propagujących czy też wskazujących dzieciom, że mogą być chłopcem, pomimo tego, że są dziewczynką. Ja tylko wspomnę, że wydano tam między innymi podręcznik, czy też książeczkę o możliwości zmiany płci dla dzieci wieku lat 7. Więc stopień pewnej patologii, bo tak trzeba to nazwać, osiągnął już pułap niesłychanie wysoki.
Ja dwie rzeczy bym chciał powiedzieć tylko w kontekście tematu, tak bardzo blisko, bo to, że nasze prawo w tej chwili chroni dobrze rodzinę, to jeśli nie podejmiemy działania i jeśli nie wesprzemy, również liczą na to bardzo nasi przyjaciele z krajów zachodnich, nie podejmiemy tego działania, w którym uzbieramy ten milion podpisów, to niestety niebezpieczeństwo tego, że będziemy przegrywali procesy przed międzynarodowymi trybunałami, w których będziemy skarżeni z powodu dyskryminacji, z powodu nieumożliwienia jakiejś formy instytucjonalizacji związków osób jednej płci, takie ryzyko po prostu będzie wzrastało. I to jest jakby jeden aspekt i nawet jeśli byśmy chcieli się temu przeciwstawiać jako społeczeństwo przy pomocy naszego rządu czy naszych parlamentarzystów, naszych sądów, to może się okazać, że na przykład jesteśmy zobowiązani do płacenia kar, tak jak to się stało w innej sprawie czy na innym tle, ale w sprawie pani Alicji Tysiąc, która otrzymała odszkodowanie z powodu tego, że nie dokonała przerwania ciąży. I to jest jakby jedna sprawa. I druga sprawa, myślę, taka ważna, dotycząca współdziałania. Mamy za kilka dni Dzień Kobiet. Pani Małgorzata tam szykuje wydarzenia jako Konfederacja Kobiet z tej okazji.
No nie tylko pani Małgorzata, niestety szykuje.
Tak, ale właśnie chodzi o to, żebyśmy nie budowali naszego mówienia, naszego myślenia o świecie na opozycji mężczyzn przeciwko kobietom i kobiet przeciwko mężczyznom, ale na perspektywie współdziałania. Osobiście bardzo tak wyraźnie i mocno doświadczam tego, że nie byłbym w tym miejscu, nie byłbym tym, kim jestem, gdyby nie to, co tworzymy z moją żoną i rodzinie, która jest siłą napędową naszą. O jednej bardzo drobnej rzeczy może powiem, ale myślę, że to daje też. Miałem taką okazję w pewnym momencie wybrać się na krótkie wakacje z moją, taki 4-dniowy spływ, warsztaty przygodowe Tatonet, może przy okazji powiem o moją najstarszą córką, wtedy 6-letnią. I te 4 dni spędzone no, sam na sam, bo obok byli też ojcowie z dziećmi, ale płynęliśmy razem kajakiem, razem rozbijaliśmy namiot, razem przygotowywaliśmy posiłki. One pozwoliły mi zobaczyć, że to moje najstarsze dziecko jest do mnie niesamowicie podobne. Przy czym jest do mnie podobne nie tylko w takich rzeczach, z których ja jestem dumny i które ja u siebie lubię, ale również w takich, z których się wstydzę i po prostu wolałbym, żeby nie istniały. I o ile sam dla siebie już wtedy miałem poczucie, że próbowałem z tymi moimi wadami walczyć. Nie wychodziło. Czasami latami. I sam dla siebie odpuściłem. To kiedy zobaczyłem, że te moje wady przez mój sposób wychowania przekazałem też córce, to pomyślałem sobie, no nie, tego nie zrobię mojemu dziecku, temu i tym młodszym, które już wtedy były na świecie. I okazało się, że coś, czego sam z siebie nie byłem w stanie zrobić, mogłem dokonać dzięki dodatkowej motywacji, którą dały mi moje dzieci. Ale tego nie byłoby bez rodziny, bez tego, że siebie nawzajem wspieramy i sobie nawzajem pokazujemy. I dzisiaj, kiedy pokazuję w tej chwili 3 z moich dzieci, mój syn będzie w Wielki Czwartek przyjmował Komunię Świętą, on mnie w swoim pojmowaniu i rozumieniu i dążeniu do tego również wzrastania w wierze, zawstydza niejednokrotnie. Więc przez to, że my na siebie nawzajem oddziałujemy w rodzinie, to daje nam siłę. I to jest coś, co utracimy, jeśli pójdziemy w kierunku społeczeństwa każdy w swoją stronę i każdy dba tylko o siebie.
Wywołaliśmy panią Małgorzatę. Ja właśnie w kontekście też tej tak zwanej konwencji antyprzemocowej, o przemocy w rodzinie i tak dalej, o tej poniżaniu, dyskryminacji kobiet i tak dalej w naszej ojczyźnie, czarne marsze, no było to przerażające wrażenie, bo ileś tam tych osób było. Natomiast ja chciałem zapytać, co można zrobić, po pierwsze zapytać, czy rzeczywiście tak jest, jak pokazują ci, którzy wychodzą na ulicę, a druga rzecz, w jaki sposób pokazać, no, że jest inaczej, jeżeli jest inaczej, z kobietami i z rolą kobiet w dzisiejszym społeczeństwie?
No ja myślę, że zdecydowanie jest inaczej. Ja zawsze podkreślałam po 3 października, prawda, kiedy mieliśmy do czynienia z czarnymi marszami, strajkami i tak dalej, zawsze podkreślałam, że według policyjnych statystyk 90 kilka tysięcy kobiet wyszło w tym dniu na ulicę, tak? Pozostało 12,5 miliona zostało w domu. Myślę, że to jest mimo wszystko dosyć pozytywny bilans. Zdecydowanie kobiet, które nie mają potrzeby protestować na czarno, chociaż jest w ogóle kwestią bardzo sporną, przeciwko czemu kobiety mają zamiar w najbliższym czasie protestować. Myślę, że jednak więcej kobiet jest takich, które do tych protestów nie mają potrzeby dołączać, które nie mają po prostu tej wewnętrznej sprzeczności, nie kłócą się z tą swoją kobiecością, które w pełni mało akceptują, wręcz cieszą się z roli matki, z roli żony, chociaż właściwie w odwrotnej kolejności, roli żony i matki. I po prostu doceniają to, co im Bóg, natura, w zależności od tego, jak chcemy to określić, prawda, jak to postrzega, co im Pan Bóg w darze ofiarował.
Jeszcze dodam jedną rzecz. Rzeczywiście to, co obserwujemy w kontekście wspomnianych czarnych marszy, jest pewną próbą zafałszowania rzeczywistości. Bo jeśli spojrzymy na realną sytuację kobiet w Polsce, jeżeli porównamy ją z sytuacją kobiet nawet nie na innych kontynentach, ale w Unii Europejskiej, to okazuje się, że pod wieloma względami jest ona jedną z lepszych w Europie. Przecież różnica między płac, między kobietami a mężczyznami jest w Polsce jedna z najniższych w Unii Europejskiej. To takie państwa jak Niemcy, jak Szwecja, jak inne państwa, które są liderami w forsowaniu różnych ideowo wątpliwych idei, daleko odbiegają od Polski w tym zakresie. To tam różnica w wynagrodzeniach jest zdecydowanie wyższa. Mało tego, w Polsce, jeśli spojrzymy na przykład na liczbę kobiet w zarządach spółek, też jest ich zdecydowanie więcej niż przeciętnie w Unii Europejskiej. Więc jest szereg wskaźników, które wyraźnie pokazują, że sytuacja kobiet w Polsce jest znacznie lepsza niż przeciętna w Unii Europejskiej, a pod wieloma względami Polska jest pod tym względem liderem. Robienie w takim kontekście marszów i twierdzenie, że łamane są prawa kobiet, jest wyrazem pewnego głębokiego niezrozumienia, czym są rzeczywiste prawa kobiet i próbą narzucenia określonego sposobu rozumienia praw kobiet, utożsamienia praw kobiet, ich autentycznych potrzeb z dostępnością aborcji, z refundacją antykoncepcji. To są wszystko potrzeby, które trudno nazwać autentycznymi potrzebami większości kobiet w Polsce, a są tylko postulatami wąskiej grupy zideologizowanych środowisk feministycznych. I no, naszą rolą powinno być przypominanie tych oczywistych faktów, o których bardzo często zapominamy. Odkłamywanie tych prób, jakby, które zmierzają do tego.
Taką próbę właśnie Konfederacja Kobiet, zdaje się, podejmuje w najbliższych dniach. Może pani Małgosia powie w kilku słowach, co tam będzie.
To znaczy, Konfederacja w ogóle jest po to, żeby integrować środowiska kobiece, środowiska kobiet podzielających wspólne wartości. Między innymi właśnie, a może przede wszystkim, taką wartością jest szacunek dla każdego ludzkiego życia, poszanowanie ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Ale również mówimy o takich wartościach, jakimi są małżeństwo, rodzina, pewna bezinteresowność. Takich organizacji jest w Polsce bardzo, bardzo dużo. Kobiety są bardzo czynne, natomiast mają do czynienia z pewnego rodzaju paradoksem, ponieważ zazwyczaj, przynajmniej w niektórych mediach, najbardziej słyszalne są kobiety dosyć agresywne, dosyć roszczeniowo nastawione w wielu sytuacjach. I doszliśmy do takiego momentu, kiedy ta pewna subkultura kobiet rościła sobie prawo do reprezentowania wszystkich Polek, prawda? Wszystkich kobiet. One występują w imieniu kobiet, więc nic bardziej mylnego i to zawsze będziemy podkreślać. Nie tylko Konfederacja, ale również całe mnóstwo zintegrowanych organizacji, w których działają kobiety bądź działają po prostu osoby płci obojga na rzecz właśnie rodziny, na rzecz życia. Nie, większość ludzi w Polsce chce ochrony życia od poczęcia. Większość ludzi w Polsce szanuje ludzkie życie i tym bardziej większość kobiet nie ma potrzeby manifestowania swojej źle pojętej kobiecości przez dopominanie się o możliwość zabicia własnego dziecka, prawda? To jest, z jednej strony jest to bardzo oczywiste, ale jest to oczywiste tak samo jak to, że mama, tata i dzieci to jest rodzina, prawda? Więc no właśnie, musimy zadbać o to, żeby w przestrzeni publicznej były słyszalne nie tylko te panie, które protestują z różnych powodów, ale żeby słyszalny był również głos kobiet, dla których bycie żoną, bycie matką jest bardzo ważne. Dla kobiet, które szanują ludzkie życie, dla kobiet, które chcą po prostu być kobietami i cenią tę swoją naturalną kobiecość i w niej się pragną odnaleźć.
Dlatego może jeszcze raz powiemy o tym, że bardzo w tej chwili zachęcamy, żeby przez ten nadchodzący miesiąc, do 3 kwietnia, zaangażować się na rzecz zebrania miliona podpisów pod inicjatywą Mama, Tata i Dzieci. Wszystkich słuchaczy, którzy mają dostęp do internetu, zachęcamy, żeby najpierw po prostu się sami podpisali przez stronę mamatataidzieci.pl. Natomiast lub poprosili bliskich o pobranie formularzy, o wydrukowanie takiego formularza i zebranie podpisów w kręgu najbliższych. obejście kilku sąsiednich miejscowości czasami. Zadzwoniła do mnie pani gdzieś z okolic z Podlasia, nie pamiętam, południowa część Podlasia, ale mówi, no po prostu wsiadłam na rower, objechałam trzy najbliższe wsie, 120 osób się podpisało, no trzy się nie podpisały, bo stwierdziły, że tam się boją, nie są pewne czy coś. To jest działanie, za które z serca i głęboko dziękuję, bo każde takie konkretne nasze zaangażowanie pozwala, abyśmy mogli stanąć jako rodziny, jako ludzie naprzeciw tego trendu, który próbuje nas gdzieś manewrować i który pozwala zaprzeczyć temu, że mama, tata i dzieci to rodzina. Mama, tata i dzieci to jest rodzina i to jest ten krąg, w którym, który pozostaje kręgiem rodziny. I następna rzecz, jaką możemy też zrobić, może są wśród słuchaczy osoby, które na przykład posługują się mediami elektronicznymi też, posługują się takimi narzędziami jak Facebook, Twitter. Tam też można odnaleźć i można zapraszać znajomych, można informować. Już w najbliższych dniach, również w Telewizji Trwam, pojawi się spot, informacja taka filmowa, w której Dominika Figurska, profesor Jan Duda, Marcin Kwaśny i dzieci powiedzą o tym, że warto poprzeć inicjatywę Mama, Tata i Dzieci. Zachęcam do tego, żeby to zrobić i aktywnie się włączyć.
W obronie godności człowieka i rodziny to temat naszych rozmów. Do rozmowy za moment wracamy, natomiast teraz też zapraszamy naszych widzów i słuchaczy, żeby współtworzyli ten czas rozmów, może jakąś inicjatywę, może pytanie do naszych gości. Polska Północna 56 657 0011, Polska Południowa 56 657 0012, zagranica dwa numery telefonów 56 657 0013 i końcówka 14. I telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400. Zapraszamy serdecznie widzów i słuchaczy do rozmów tutaj z nami na antenie Telewizji Trwam, no i też Radia Maryja. Co jeszcze oprócz zbiórki podpisów, co jeszcze można robić w obronie godności człowieka i rodziny? Jakie inicjatywy podejmować? Myślę, że ja sobie przynajmniej uświadomiłem, że trzeba drążyć powolutku, mówiąc od początku, od tego źródła, o rzeczach no, banalnych, o rzeczach, które wszyscy wiemy, ale warto je sobie uświadamiać i powtarzać. To jest takie ogólne zaproszenie dla nas wszystkich, ale co jeszcze, jakieś konkretne inicjatywy, które mogą ten normalny obraz rodziny przywracać tam, gdzie go już nie ma?
Myślę, że ważne jest po prostu informowanie i mówienie o konsekwencjach i o pewnej rzeczywistości, która jest codziennością krajów, w których tego zamachu na małżeństwo, rodzinę dokonano. Bardzo często słyszymy takie stwierdzenia, że na przykład gdzieś w Szwecji czy w innym kraju no, dokonano tego zamachu na rodzinę i nic się nie stało. Mówi się nam, przecież niebo się nam na głowę nie zawaliło, Szwedzi żyją tak jak żyli, nie ma powodów do tego, żeby się o cokolwiek martwić. Tak, z takimi stwierdzeniami bardzo często możemy się spotkać. Tymczasem rzeczywistość jest zgoła odmienna. Przykładem i jedną z konsekwencji takich działań na małżeństwie, rodzinie jest na przykład zamknięcie ośrodków adopcyjnych katolickich w Wielkiej Brytanii, ponieważ uznano, znaczy te ośrodki nie chciały się zgodzić na to, aby przekazywać dzieci parom jednopłciowym do adopcji. W konsekwencji uznano takie zachowanie za dyskryminację i wszystkie te ośrodki w Wielkiej Brytanii, które stanowiły ponad 1/3 wszystkich ośrodków i które były jednymi z najlepszych ośrodków adopcyjnych w Wielkiej Brytanii, musiały zakończyć swoją działalność. Takich konsekwencji jest cały szereg. Możemy je podzielić na takie trzy grupy. Prowadzą one do ograniczenia wolności słowa z jednej strony, wolności działalności gospodarczej i wolności sumienia. Wielokrotnie spotykamy się, spotyka się w tych krajach z sytuacją ograniczenia wolności działalności gospodarczej. Na przykład przedsiębiorców prowadzących czy też kwiaciarnie, czy też cukiernie, którzy nie chcą przykładać swojej ręki, czy też uczestniczyć w ceremoniach zawierania związków tak zwanych małżeńskich osób tej samej płci. Pomimo tego są pozywane do sądów i zdarza się, że przegrywają sprawy właśnie pod zarzutem działań dyskryminujących. Wielokrotnie ograniczona jest wolność wypowiedzi. Samo stwierdzenie, że małżeństwem jest związek kobiety i mężczyzny, bardzo często prowadzi do oskarżenia znów o dyskryminację i
homofobię.
Tak, o dyskryminację, tudzież o homofobiczną mowę nienawiści.
Ale odbierzemy telefon i wrócimy do dyskusji. Dobrze, proszę bardzo. Halo?
Halo, dzień dobry. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Dzień dobry, teraz i zawsze.
Dzwoni Zdzisław Radomski z Vancouver, z Kanady, z parafii Świętego Kazimierza. Jednocześnie, no oczywiście jestem członkiem Koła Przyjaciół Radia Maria w Vancouver. Bardzo pozdrawiam wszystkich gości i ojca w studio. I słysząc to, no oczywiście od razu zapaliło się zielone światło, żeby wchodzić na tą stronę mama, tata i dzieci.pl, żeby poprzeć. Ale mając trochę doświadczenie w innych akcjach zbierania podpisów, chciałbym podzielić się swoimi uwagami, które mogą spowodować, że nasze działanie będzie bardziej efektywne. Otóż zbierając podpisy na telewizję Trwam, jak walczyliśmy wtedy o multiplex, czy nawet zbierając podpisy na odpowiednie uchwały i ustawy w sprawie obrony polskich lasów, doszliśmy tu do nas takiego wniosku, że internet jest oczywiście bardzo popularny i tutaj w tych krajach, gdzie my jesteśmy na emigracji, na całym świecie na emigracji, więcej na pewno ludzi ma dostęp do internetu i komputery i tak dalej. Ale jednak w naszych kościołach tutaj na emigracji mamy wielu bardzo porządnych, wspaniałych Polaków, ludzi, którzy są już starsi z tej emigracji powojennej, czy nawet jeszcze starsi troszkę. I oni po prostu nie mają tego. Więc myśmy robili w taki sposób, że powstało od razu chyba 10 teczek, takie zwykłe teczki z tekturki, jak to się nazywa, nie wiem, teczki biurowe, czy jak to się nazywa. I tam była karta i członkowie naszego koła od razu wstali pod kościołem, gdzie się spotykamy na kawie, na obiadach i na po mszach świętych niedzielnych najbardziej. Od razu poszliśmy do wielu ludzi i wtedy uzyskuje się najlepszy efekt, bo jak jest jedna lista, to ona gdzieś tam leży na stole, czy ktoś z nią chodzi, ale oczywiście jak jest więcej tych list, to jest łatwiej zebrać dużą ilość podpisów, a tutaj będzie nam zależało na tym, żeby pokazać, że jednak staniemy murem za tą sprawą. I to jest istotne dlatego, że ludzie po prostu wtedy, ci starsi, nie mający komputera, będą też na tych listach. Listy oczywiście trzeba przesłać do Polski, potem w sposób jakiś bezpieczny, a młodzi ludzie, ci starsi, którzy mają problemy z tym, to w ten sposób byśmy zbierali te podpisy, a ludzie, którzy mają internet, mają komputery, oczywiście jak najszybciej poprzeć to na liście komputerowej. Z tym, że chyba też trzeba nadmienić, że jak się już podpisze na komputerze, to wtedy nie należy podpisywać na liście tej papierowej, żeby to nie było potem w jakiś sposób podważane, no bo tak nie powinno się robić oczywiście. I dzisiaj akurat jest pierwsza sobota miesiąca. U nas w Vancouver jest dopiero godzina 9:30 rano, więc dzień się zaczyna. Nie, przepraszam, 10 już minęła. W związku z tym mamy spotkanie nasze po mszy świętej pierwszosobotniej, modlitewnej. Mamy zebranie Koła Przyjaciół Radia Maryja. I apeluję do wszystkich znajomych, przyjaciół, no i wszędzie, gdzie jesteśmy, wszyscy w tych kołach działamy, w naszych kołach Radia Maryja, żeby natychmiast takie listy wydrukować i już od jutra, od niedzieli zbierać we wszystkich możliwych miejscach, bo to wtedy jednak się troszeczkę przeciąga. Niektórzy nie mają swojego numeru PESEL-u. Niektórzy się wręcz trochę obawiają, czy mogą podać ten PESEL. No my już tutaj wiemy, że większość ludzi już przekonała się, że to nie ma żadnych obaw o to, żeby podać swój PESEL na takiej liście.
Bardzo dziękujemy za te uwagi, bo też telefony kolejne słyszę, że czekają.
Ja tylko może powiem jedną rzecz, że rzeczywiście zachęcamy do tego, żeby wydrukować. Do 3 kwietnia włącznie można się podpisać. Po tym czasie będzie dość czasu jeszcze, żeby przesłać, więc nawet jeśli w Vancouver zostanie podpis złożony 3 kwietnia, a wysłany kilka dni później, to spokojnie na adres dotrze we właściwym czasie.
Czy już pierwszy owoc mamy z Vancouver? Słyszymy, że się mobilizują. No właśnie, jak to jest za granicą? Czy te listy mogą spływać, tak? Liczy się data podpisania.
Data podpisania, ostatni dzień na podpis to jest 3 kwietnia, natomiast potem mamy czas, żeby przedłożyć to w Polskim Ministerstwie Cyfryzacji, gdzie będzie weryfikacja liczby podpisów do początku czerwca, więc naprawdę jest sporo czasu.
Mhm. Mamy telefon kolejny, prosimy bardzo. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Maria z Warszawy serdecznie witam ojca witam prowadzącego i gości w studio. Ja już jestem z pokolenia, które niestety dzieci były też narażone w pierwszym okresie transformacji. Wiem coś o tym, ale ponieważ mówimy o małych dzieciach, a jeden z panów powiedział bardzo ważną rzecz o tym uprzedmiotowieniu, że te dzieci są po prostu narażone przez pewne wpływy. Otóż ja chciałam zaapelować tutaj, bo państwo przecież mówią o rodzinie i o dzieciach, że ja mnóstwo mam teraz czasu. Chodzę z psem na spacery, kocham dzieci. Widzę, że jest pewne, nie jest to teoria spiskowa, mam nadzieję, ale czy to nie jest pewne przygotowanie do tego, żeby dziecko było zagubione i uprzedmiotowione, że wózki w tej Unii Europejskiej w tej chwili mają tyłem do rodzica. Państwo mogą się śmiać z tego, ale ja to obserwuję. Jestem humanistką i widzę, że te dzieci mają twarze staruszków, a rodzice mówią, że no, musi widzieć świat. Świat to się widzi poprzez matki. Uśmiech, oczy, kontakt wzrokowy, a na boku są ptaki, zwierzęta, trzeba je pokazywać. Widzę, że teraz się z dziećmi w ogóle w wózkach, na spacerach nie rozmawia i być może jest to taka tendencja, żeby te wózki takie były, że bezosobowo, a potem będzie łatwiej takie zagubione, takie mało aktywne dzieci przekabatać na coś tam. To jest jedno. A druga rzecz, bardzo bym też apelowała do młodych rodziców, skoro już jest ta audycja i ci rodzice i państwo zbierają podpisy, więc na pewno zależy państwu na rodzinie takiej, jaka być powinna. Otóż, żeby wyeliminować na spacerach rozmowy komórkowe, to znaczy może też jestem śmieszna w tym, co mówię, ale też obserwując, przerażona tym jestem. Dziecko czasem idzie zagubione jakieś, ta matka w ogóle, ja kilka razy zwróciłam uwagę, mówiąc bardzo panią przepraszam, czy nie może pani porozmawiać z koleżanką, jak dziecko będzie spało, a to jest moja sprawa, niech pani się nie wtrąca. Ja się narażam oczywiście i wiem, że to jest sprawa matki, ale czy te matki nie zdają sobie sprawy, że te dzieci to nie są przedmioty, więc zdaje się, że to uprzedmiotowienie już wchodzi w psychikę rodziców czasem. Nie zdają sobie sprawy, są z pokolenia komputerowego i nie zdają sobie sprawy, jak to bardzo wpływa. Kontakt wzrokowy, uśmiech, rozmowa, a nie tak jak w jakimś fotelu inwalidzkim, to dziecko jedzie tyłem do matki, a ona sobie ma czas na rozmowy, no bo ona też się nudzi, nie widząc tego dziecka. A druga rzecz właśnie prowadząc dziecko. Często dzieci idą z tyłu za rodzicami, rodzice zagadani. Właśnie coś jest w tych pokoleniach niestety tak wychowanych, że ja się martwię, że dzieci będą autystyczne wręcz, będą oddzielone i będą bardzo łatwo potem mogły być zmanipulowane i przeznaczone do takiej jakby przedmiotowości. Bardzo przepraszam, jeśli przesadzam, ale bardzo chciałam to powiedzieć, żeby państwo też na to zwracali uwagę, bo może to nie jest 100% na temat, ale chyba na temat. Serdeczne dzięki, bo za dużo mówiłam.
Pani
Mario. Bogiem wszystkiego dobrego i powodzenia
Wydaje mi się, że pani Maria jednak nawiązała dobrze. Mhm. Ojciec wcześniej zapytał, co możemy zrobić. I ja myślę sobie, że jednak podstawowa rzecz, tak, jeśli żyjemy w małżeństwie, to zadbać o swoje małżeństwo. Czyli pierwsze pytanie, które jakby zadaję sobie z rana, to jest pytanie o moją dzisiaj relację z żoną, czy ona jest pierwsza i potem co dalej z tego wynika. I choćby kwestia, jestem bardzo wdzięczny wszystkim osobom z mojego otoczenia, które pokazywały mi, świętując również uroczyście, swoje na przykład 10, 20, 50 lat małżeństwa. Spotkałem kiedyś małżeństwo, które miało już w perspektywie półtora miesiąca 75. rocznicę małżeństwa. Jakie to było niesamowite doświadczenie, zobaczenie, jak ci dwoje przeżyli 75 lat razem i to było życie pełne miłości, choć pełne oczywiście różnych trudności, bo ich życie no, to były dwie wojny światowe. Znaczy pierwsza to jeszcze przed małżeństwem, ale mimo wszystko to było doświadczenie bardzo długiego i niejednokrotnie niełatwego życia. Więc dlatego też jakoś w tym sensie i to, co powiedziała pani Maria, również relacja z dziećmi, poświęcenie tego czasu, przewidzenie tego, że jest to ważny element mojego dnia. No sam w sytuacji pięciorga dzieci niecodziennie jestem w stanie spędzić z każdym jeszcze nawet 15 minut sam na sam. No ale nawet jeżeli jestem z trojgiem, czy czworgiem, czy z pięciorgiem dzieci, to chwilę pobycia takiego, że im coś poczytam, czy coś z nimi zrobimy, czy choćby to, że większość w sumie mój tryb pracy jest taki, że jeśli tylko jestem w domu, to na ogół 3 posiłki dziennie jemy razem. To jest wszystko czas, który buduje i to jest pewna podstawa. Natomiast potem, jeśli to jest, to właśnie na przykład do świętowania rocznicy 10 małżeństwa, czy nawet nie do świętowania w ten sposób. Znam szereg parafii i wędrując po Polsce, gdzie na przykład jest regularnie ogłaszane, że jest raz w miesiącu msza święta, gdzie wszystkie małżeństwa, które przeżywają w tym miesiącu swoją rocznicę małżeństwa, to mogą przyjść i ta msza święta jest sprawowana w ich intencji i podczas tej mszy świętej mogą odnowić swoją przysięgę małżeńską. I muszę powiedzieć, że dla mnie doświadczenie po raz kolejny stanięcia z żoną i powiedzenia ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że cię nie opuszczasz do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedynej, wszyscy święci. To jest coś, co niesamowicie umacnia i odnawia.
Odbierzemy telefon i przekażemy głos panu Rafałowi. Proszę nie zapomnieć. Prosimy bardzo. Halo?
Halo?
Proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja właśnie chciałam tutaj poprzeć i bardzo podziękować pani Marii, bo to, co pani Maria powiedziała, ja jestem lekarzem pediatrą, to jest naprawdę bardzo ważna uwaga i z punktu widzenia właśnie pediatrycznego, no niestety to traktowanie przedmiotowe, to właśnie autyzm, te wszystkie problemy właśnie, których mamy tak dużo, jeżeli chodzi o małe dzieci, młodzież i tą alienację i to wyobcowanie i zagubienie i potem samobójstwa. No więc zaczyna się właśnie od tego, że matka z dzieckiem ma zbyt mały kontakt już od urodzenia. To jest tak ważne i te sprawy podnoszą pediatrzy i ten fakt, że 8 czy 10 lat temu zostali pediatrzy usunięci i są cały czas usuwani z placówek służby zdrowia, z przestrzeni publicznej, doprowadza do tego stanu rzeczy, że nasze dzieci są bardzo biedne, wyobcowane, chorują i ja tutaj chcę zaapelować do władz i do ministerstwa, żeby wreszcie zwrócono uwagę, żeby się zajęto matką i dzieckiem. I taka placówka jak profilaktyczna, jak właśnie centrum czy instytut matki i dziecka, i to na poziomie gminy mogą być takie ośrodki, są bardzo potrzebne. No naprawdę pediatra to jest bardzo ważna specjalizacja. Nie może być lekarz rodzinny, który będzie posyłał po wielkich specjalistach. No przepraszam bardzo.
Mhm. Dziękujemy, pani Iwono.
Nie sposób się nie zgodzić z paniami. To samo zresztą powie nam każdy rozsądny psycholog, prawda? Dziecko, w szczególności to dziecko do trzeciego roku życia, w sposób szczególny potrzebuje kontaktu z matką, nie umniejszając absolutnie roli ojca, ale to matka jest w tym momencie tym specjalnym, absolutnie specjalnym i przez nikogo nie dającym się zastąpić człowiekiem, który z dzieckiem ma przebywać, który w sposób naturalny zupełnie reaguje na jego potrzeby. Tymczasem my w tej chwili obserwujemy coś takiego dziwnego, taki jakby przerzucenie ciężaru odpowiedzialności na świat zewnętrzny i to ma swoje różnorakie korzenie, ale przede wszystkim no, dosyć tragiczne w skutkach konsekwencje, o czym panie też przed chwilą wspominały. Chodzi po pierwsze o to, no właśnie, o tą jakby przewagę myślenia o świecie zewnętrznym, jakoby świat zewnętrzny był ważniejszy jako nauczyciel, jako wychowawca dla naszego dziecka, nic bardziej mylnego. Co najmniej do trzeciego roku życia tym pierwszym, najważniejszym elementem szeroko pojętym w życiu dziecka jest właśnie człowiek, jest matka. Z drugiej strony proszę zauważyć, że bardzo często słyszymy o konieczności posyłania dziecka do żłobka. Paradoksalnie mówi się, że dziecko ma się socjalizować. To ja się w tym momencie pytam, czy dziecko w wieku 6 miesięcy naprawdę potrzebuje towarzystwa swoich równolatków, tak? Czy dzieci minimalnie tam młodszych, czy starszych. No jest to po prostu absurd, sprzeczność niemalże sama w sobie. Do trzeciego roku życia dziecko potrzebuje przede wszystkim przebywania z jedną konkretną i tą jedną i tą samą osobą. I tą osobą w naturalnych warunkach powinna być jego własna mama. Rzeczywiście to, o czym wspomniała poprzednio dzwoniąca pani, odwracanie dziecka w wózku, prawda? Ja myślę, że jest w tym mnóstwo dobrych intencji i to właśnie, no właśnie tak w wielu środowiskach jest to bardzo jakieś takie powszechne pojęcie, prawda? To otwarcie dziecka na świat, ono ma być otwarte, ono ma przyjmować świat, ono ma dobrze się w tym otaczającym nas świecie czuć, ale nie w tym momencie i nie w taki sposób, prawda? To jest bardzo charakterystyczne właśnie to odwrócenie dziecka tyłem do mamy.
Czy tutaj mówiliśmy o pewnym uprzedmiotowieniu w kontekście takich relacji wychowawczo-rodzinnych, zakładając jednak, że mówimy cały czas o rodzinie, w której mamy mamę, w której mamy tatę. I takie relacje oczywiście cały czas wymagają pracy. Cały czas, jak to zostało wspomniane, wymagają doskonalenia, wymagają pewnego wysiłku. Natomiast musimy zdawać sobie też sprawę, że możemy mówić o uprzedmiotowieniu w jeszcze głębszym stopniu. Ja tutaj w swojej wypowiedzi nawiązywałem, czy może teraz chciałbym wspomnieć o czymś, co w traktatach międzynarodowych, prawa międzynarodowego jest określane mianem prawa do posiadania dzieci. To prawo do posiadania dzieci dzisiaj bardzo często niektóre środowiska próbują reinterpretować, rozumiejąc je w ten sposób, że rzekomo to prawo do posiadania dziecka powinno przysługiwać każdemu. Jeżeli zgodzilibyśmy się z taką interpretacją tych przepisów, że prawo do posiadania dziecka przysługiwało każdemu, kto tego by chciał, no to by rodziło taką konsekwencję, że musiałby zaistnieć obowiązek po stronie państwa zrealizowania tego prawa, tak. Zapewnienia, co by w prostej linii prowadziło do takiego skutku, że na żądanie określonej pary, określonego osoby dorosłej, państwo musiałoby tutaj dokonywać pewnych operacji, dostarczać dziecka. No i to byłoby w czystej postaci uprzedmiotowienie dziecka, bo to by oznaczało, że jest on w pewnym sensie towarem. I z takim procesem rzeczywiście mamy dzisiaj do czynienia. I jest on jedną z tych konsekwencji, o których tu wspominaliśmy, wiążącą się właśnie z podważeniem naturalnej definicji małżeństwa, o czym była tu mowa. Jeżeli uznamy, że każdy może takie prawo sobie rościć, no to nie możemy wówczas, uznając, że rzeczywiście jest to zasadne, odmówić mu zaspokojenia tego prawa. Tymczasem w oryginalnym brzmieniu i zgodnie z intencją twórców tych traktatów, między innymi Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, była tu mowa oczywiście o prawie do posiadania dziecka rodziców, którzy w sposób naturalny mogą to dziecko począć. a nie o osobach, które w jakiejś innej konfiguracji osobowej chciałyby swoje pragnienia zaspokajać.
Odbierzmy telefon kolejny, prosimy bardzo. Halo?
Halo?
Prosimy bardzo, jesteśmy na antenie, już słuchamy.
Józef z Podkarpacia.
Witam, pan Józef.
Tak, dobry wieczór, nie będzie pchał Jezus Chrystus. Ja, żeby już nie powtarzać tych wszystkich słów i tych tematów, bardzo pięknie wszystko się tutaj mówi, ja chciałbym tylko, mam taką prośbę, żeby w telewizji Trwam szczególnie było właśnie dużo więcej mówione o skąd się bierze taka okropna laicyzacja, że to właśnie jest, taka europejska i światowa w tej chwili nagonka na rodzinę, na wartości, na wiarę. No bo wiadomo, nie ma rodziny, nie ma wiary, no to jest bezprawie, bezprawie umysłowe, bezprawie wiary, nie ma wartości, nie ma zasad. A jeszcze taka istotna rzecz, to jest, co chciałbym przekazać do telewizji Trwam, że są wywiady w Wiadomościach i w różnych takich reportażach, gdzie dużo się ukazuje właśnie tych złych wypowiedzi antyrodzinnych, antykościelnych przeciwko wierze. To raz. I jeszcze jedna rzecz, chciałbym prosić, żeby może za pośrednictwem Maryja, za pośrednictwem telewizji Trwam, dotrzeć jakoś do duchownych, ponieważ Kościół bardzo mało mówi na ten temat, na kazaniach niewiele się mówi, niekiedy się słyszy rzeczy, które my, chodzący do Kościoła, słuchamy to na okrągło i chciałbym, żeby może za pośrednictwem telewizji Trwam dotrzeć do tych, którzy do kaznodziei, żeby jednak mówili o tym, żeby wyjaśniali, żeby wiedzieli, co to jest gender, kto tym kieruje, że to są potężne korporacje, że oni czerpią z tego zyski, że oni właśnie kierują tym, oni właśnie są głównymi sponsorami tego wielkiego zła, żeby ludzie umieli się przed tym bronić, żeby ludzie zrozumieli, skąd się to bierze i takie właśnie marsze, nie marsze, to wszystko jest, bardzo duże pieniądze na to są nakładane i ci w oszołomieniu pieniędzy protestują nawet sami nieświadomi, co chcą. Bardzo bym prosił, żeby tego więcej było w telewizji, więcej było publicznie, no i na kazaniach. Szczęść Boże, pozdrawiam.
Dziękujemy panie Józefie i pozdrawiamy serdecznie. Mamy jeszcze 3 minuty do końca naszej audycji, więc może jakieś słowo, czy komentarze do pana Józefa może, ale też podsumowania.
Jedno słowo, wydaje mi się, to jest bardzo celna, bardzo cenna intuicja w tej wypowiedzi, odnosząca się do konsekwencji rozbicia rodziny. Jakby nie można nie zauważyć, że taką konsekwencją jest po prostu także rozrost państw. Wiadomo, że jeśli rodzina nie spełnia swoich funkcji, jeżeli pewne dysfunkcje rodzinne się mnożą, jeżeli rodzina ulega rozbiciu, to te procesy wychowawcze, które dokonują się w rodzinie, te funkcje, które rodzina powinna pełnić, muszą siłą rzeczy zostać przejęte przez różnego rodzaju agencje państwowe czy samo państwo, co w konsekwencji też prowadzi bardzo często do zwiększenia stopnia ingerencji w samą rodzinę. Więc także i z tego względu warto małżeństwo, rodzinę chronić, bo jego sprawne funkcjonowanie przekłada się też na wymierne oszczędności i finansowe dla całej wspólnoty, dla całego społeczeństwa.
Pan Jan Urbański na koniec jako koordynator. Jeszcze raz prosimy, żeby przypomnieć, jak
mama, tata i dzieci.pl. To jest strona internetowa, przez którą można nas najprościej znaleźć. Poszukujemy też funduszy na to, żeby w tej chwili w te nasze karty do podpisów mogły się znaleźć w czasopismach. Mam nadzieję, że to jeszcze w najbliższym czasie się stanie, że będziemy mogli po prostu dotrzeć do państwa w ten sposób, że w gazetach znajdą się wkładki. Ale każdy może też albo samodzielnie, albo poprosić kogoś z bliskich, kogoś, kto może korzystać z internetu, o ściągnięcie, wydrukowanie formularza. Na jednym formularzu mieści się 6 podpisów. 6 podpisów to, jeśli jest rodzina, to ja są dorosłe dzieci, to nieraz mama, tata i zięć i już jest 4 i córka i zięć i może jeszcze ktoś dalej. To jest ten najbliższy krąg. A jeśli tylko ktoś ma możliwość i ma trochę energii, ma gotowość swoją żeby jeszcze być w jakimś środowisku, gdzie podpisy nie były zbierane, albo gdzie były zbierane, ale uzbierano niezbyt wiele. Z pewnej parafii usłyszałem, że zebrano 170 podpisów, stwierdzili, nie, to za mało. I w następną niedzielę jeszcze raz ogłosili, zbieramy cały czas. I nowych 170 osób się podpisało. Więc proszę, żeby się nie zniechęcać. Ten miesiąc to jest czas, kiedy naprawdę potrzebujemy tego, żeby z każdego miejsca w Polsce i z każdego miejsca na świecie, gdzie są Polacy, żeby spłynęło tych podpisów tysiące i setki tysięcy, abyśmy mogli rzeczywiście dać wyraźny sygnał, że nie ma zgody naszej, aby instytucje zewnętrzne narzuciły nam to, czym jest rodzina.
Bardzo dziękuję. Pan Jan Urbański, dziękuję pani również. Małgorzata Owczarska i pan Rafał Dorosiński byli naszymi gośćmi w obronie godności człowieka i rodziny poprzez bardzo konkretne gesty, bardzo konkretne posunięcia i nasze działanie. Dziękuję serdecznie państwu za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.